Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Kończy się ciekawy dla gospodarki, a szczególnie dla rynków finansowych tydzień. Za oceanem kursy akcji niektórych spółek zaczęły rosnąć o kilkaset procent. Cała akcja zaczęła się od wzrostów skazanej już na bankructwo przez fundusze firmy GameStop. Z analitykiem do spraw finansowych Piotrem Sobolewskim rozmawiamy o zjawisku, które ma również wpływ na polski rynek kapitałowy. W drugiej części naszej audycji porozmawiamy o wzroście gospodarczym. Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek PKB za cały 2020 rok. Analityczkę do spraw gospodarczych, Hannę Cichy, zapytam o to, czy to dobry wynik, co na niego wpłynęło i co może czekać polską gospodarkę w najbliższych tygodniach i miesiącach. Karol Tokarczyk, zapraszam na piątkowy podcast Polityki Insight. Piotrze, rozmawiamy przed rozpoczęciem notowań na amerykańskiej giełdzie, a sytuacja jest dynamiczna i pewnie będzie się zmieniać, więc jesteśmy winni tę informację naszym słuchaczom, bo będziemy rozmawiać o takim zjawisku, które miało miejsce w ostatnich dniach i chciałbym, żebyś opowiedział trochę o nim mi, jakbym był sześciolatkiem, bo nie wszystkie te pojęcia i terminy giełdowe rozumiem. Wielu naszych słuchaczy pewnie tak, ale pewnie też nie wszyscy. Mianowicie w ostatnich dniach możemy zaobserwować, że rosną kursy różnych spółek, w większości takich, o których ja w życiu nie słyszałem. Zaczęło się od takiej spółki GameStop. Powiedz, skąd w ogóle biorą się te wzrosty?
GameStop to znana amerykańska sieć sklepów z grami wideo, tak zaspokajając twoją ciekawość, jakie to są spółki. Ona pomimo wysokich przychodów od lat osiągała straty na podstawowej działalności. Odbijało się to na słabnącej wycenie spółki, co zachęcało amerykańskie fundusze inwestycyjne, żeby zajmowały krótką pozycję.
To ja tu się wtrącę. Czym jest ta krótka pozycja? Czym są te, bo to też się pojawia często to określenie, shorty? Część pewnie naszych słuchaczy wie, ale gdybyśmy mogli o tym wspomnieć.
Mówiąc wprost, jest to gra na spadek notowań spółki. Fundusze płacą prowizję i za tą prowizję pożyczają od innych inwestorów, na przykład brokerów, akcje. Zobowiązują się też, że zwrócą te akcje w przyszłości. Zanim jednak dojdzie do tego zwrotu, fundusze sprzedają te pożyczone akcje, liczą, że odkupią je na rynku po dużo niższej cenie. I wtedy, jeżeli strategia się uda, fundusze oddają inwestorowi akcje, za które zapłacili mniej niż cena, po jakiej te akcje sprzedawali. Taką strategię w GameStop obrał m.in. fundusz Melvin Capital Management.
No i rozumiem, że ta cała teraz akcja, której jesteśmy świadkami, polega na tym, że dzieją się rzeczy odwrotne niż myśleli sobie ci, którzy kupowali właśnie, czy grali, jak to powiedziałeś, na spadki.
Tak. Wszystko zaczęło się od grupy Wall Street Bets na Reddicie. Tam użytkownicy zaczęli polecać sobie inwestowanie w GameStop, twierdząc, że sytuacja spółki nie jest wcale tak dramatyczna, jak zakładają fundusze. Nadziei dopatrywali się m.in. w tym, że do rady nadzorczej dołączył Ryan Cohen, to współzałożyciel znanego serwisu online z karmami dla zwierząt Chewy.com. Zaś w 2019 roku w spółkę zainwestował Michael Burry, który przewidział krach na rynku kredytów subprime w 2007 roku. Był bohaterem filmu Big Short i przez długi czas inwestorzy nie rozumieli jego ruchu. Śmiali się z tego, że gra wbrew trendowi, jednak nagle zaczęli podążać jego śladem. No i w efekcie w ciągu ostatniego tygodnia kurs akcji poszybował z 43 do około 350 dolarów, więc bardzo pokaźny wzrost.
Okej, i teraz pytanie, czy to, z czym mamy do czynienia, jest taką czystą grą inwestycyjną, czy tu jednak wchodzą też emocje i pewna ideologia albo jakaś chęć odegrania się, z tego co rozumiem, tych małych inwestorów, którzy rozmawiają ze sobą właśnie na tym Reddicie, na tych dużych inwestorach, o których mówiłeś na początku, że grają na spadki?
Są oczywiście osoby, które próbują podpinać do tego jakąś filozofię, mówiąc, że jest to zemsta za kryzys finansowy, za za to, że instytucje finansowe, które przyczyniły się do powstania kryzysu na rynku kredytów subprime, później dostały ogromne zastrzyki gotówki od rządu, od banków centralnych i wypłaciły sobie wysokie premie, więc jest takie poczucie niesprawiedliwości, że inwestorzy z ulicy zawsze przegrywają na giełdzie, a zarabiają te grube ryby z Wall Street. No i trochę tak jest, natomiast mówimy też o dużej spekulacji na tych papierach. Mimo wszystko jest to podążanie za tłumem, gdzieś tam zaczyna brakować jakichś racjonalnych argumentów dla tak dużych wzrostów. Pojawiają się opinie inwestorów mówiących, że tak duże wzrosty nie mają uzasadnienia.
No i to też wiąże się chyba z kłopotami, prawda, dla tych funduszy, bo rozumiem, że jak oni grają na te spadki, tak jak mówiłeś, a kurs akcji rośnie, to co się wtedy dzieje? W sensie, jaki jest ten mechanizm, na którym te duże fundusze tracą i czy to jest dla nich groźne teraz to, co jest?
Jest groźne, bo one ponoszą olbrzymie straty. Fundusz Melvin Capital zamknął swoją pozycję i aby przetrwać potrzebował 2,5 miliarda dolarów zastrzyku z innych instytucji. W slangu giełdowym mówi się o czymś takim jak short squeeze, czyli wyciskanie inwestorów grających na krótko. To prawdopodobnie jest największa taka operacja od 2008 roku, kiedy to w trakcie kryzysu finansowego Porsche zwiększało udział w Volkswagenie, a fundusze hedgingowe musiały zamykać swoje krótkie pozycje, ponieważ nie było ich stać na ich utrzymanie. No i wtedy fundusze hedgingowe poniosły 30 miliardów dolarów straty. To były ogromne pieniądze. Nie wiemy, jakie straty są teraz na GameStop. Wiemy natomiast, że w czwartek część brokerów w ogóle obawiając się dużej zmienności, zawiesiła w ogóle notowania na przykład na spółce GameStop. Dzisiaj te notowania mają wrócić. No i trochę nie wiemy, czego się spodziewać, no bo mówi się, że dzisiaj te notowania mogą dalej iść mocno do góry.
Tu też jest taki odprysk tej sytuacji. Mówiłeś o brokerach, tu się pojawia postać Robin Hooda, ale mam na myśli nie tego Robin Hooda, którego zwykliśmy znać, tylko platformę inwestycyjną, prawda? I tam też się pojawił taki motyw. W sensie ta platforma znalazła się też na cenzurowanym u tych drobnych inwestorów. Dlaczego?
Platforma znalazła się na cenzurowanym dlatego, że właśnie uniemożliwiła bezprowizyjny handel. Robinhood jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, bo umożliwia bezprowizyjny handel papierami wartościowymi. No i Robinhood, jak i inni brokerzy, między innymi Interactive Brokers, uniemożliwili obrót akcjami GameStop, więc ci, którzy chcieli kupować i zarabiać na tych wzrostach, podłączać się do tego tłumu, nie mieli takiej możliwości. Teraz gdzieś już się mówi, że szykują pozwy przeciwko Robinhoodowi, ale też widzimy na przykład w sklepie Google'a czy serwisie Apple'a, że inwestorzy czy użytkownicy Reddita próbują obniżyć znacząco ocenę Robinhooda. Tam była próba kilkaset tysięcy ocen, 1 na 5 dla Robinhooda.
To teraz w takim razie powiedz jeszcze, czy ta cała akcja, o której rozmawialiśmy na przykładzie GameStopu, dotyczy tylko tej spółki, czy to są też jakieś inne podmioty, jak to wygląda?
Są też inne spółki, które mocno zyskiwały w środę i w czwartek. To jest na przykład operator kiny AMC, to jest sklep z wyposażeniem wnętrz Bed Bath & Beyond i fiński Telekom Nokia. Jest tych podmiotów znacznie więcej, natomiast one aż tak mocno nie przebijają się do świadomości, no bo jednak wszystko zaczęło się od GameStop.
Ale w sprawie, zdaje się, pojawia jakiś mały polski wątek, może nawet nie taki mały, w postaci CD Projektu. Po pierwsze poprzez to, że jeden z funduszy, o których rozmawialiśmy na samym początku, gdzieś tam miał podobno na akcjach CD Projektu krótkie pozycje, a po drugie poprzez tweety niekogo innego jak słynnego Elona Muska, prawda? Jest tu jakiś nasz wątek rodzimy, że tak powiem.
Tak, tak, jest jak najbardziej. CD Projekt wczoraj zyskiwał ponad 15% i rzeczywiście CD Projekt jest w tym momencie chyba najbardziej właśnie graną na krótko spółką na polskiej giełdzie. Tam ekspozycja wynosiła jeszcze niedawno 3,9% wszystkich akcji będących w obrocie i rzeczywiście na akcjach CD Projektu grał też Malvin Capital Management, czyli ten fundusz, który właśnie poniósł ogromną stratę na inwestycji w GameStop. No i są jakieś takie opinie, że teraz także w Polsce musimy walczyć z tymi funduszami, które grają na krótko, którym zależy na spadkach cen akcji. No i rzeczywiście do tego dołożył się jeszcze Elon Musk, który wrzucił jakieś zdjęcia z samochodem, bodajże na którym było pokazane, że ma uruchomionego cyberpunka i kibicuje tej grze. Więc CD Projekt jest takim polskim aspektem tej sprawy.
właściwie trzeba olbrzymiej odwagi, żeby powiedzieć, co teraz będzie i chyba, no ja na pewno nie wiem, ty pewnie też byś miał problemy ze stwierdzeniem, co nas czeka, no ale rozumiem, że po pierwsze, albo może to być jakiś przypadek jednorazowy i wszystko wróci do normy za parę dni, a za pół roku będziemy o tym opowiadać jak o jakiejś ciekawej historii, albo to może mieć chyba bardziej poważne konsekwencje. Krótko mówiąc, co to może oznaczać dla rynków kapitałowych?
Ja myślę, że rzeczywiście w tym momencie mało kto wie, do czego to doprowadzi. Jesteśmy przed piątkową sesją, na której obrót akcjami GameStopu między innymi przez Robinhooda zostanie odblokowany, więc zobaczymy, co się będzie działo. Nie wiemy też, jak bardzo zdeterminowani są użytkownicy Reddita. Tam dołącza bodajże ta grupa, która na początku miała 2 miliony osób, w tym momencie ma już prawie 6 milionów, więc popularność grupy Wall Street Bets bardzo szybko rośnie. Coraz więcej jest głosów o tym, że fundusze muszą zapłacić za to, że grają na krótko. Są też z drugiej strony opinie regulatorów, które wskazują na to, że gdzieś tam nieuzasadnione spekulacje, rozpowszechnianie w mediach czy w serwisach społecznościowych nie mających potwierdzenia informacji mających wpływać na kurs spółek giełdowych, no są manipulacją i mogą być jako taka manipulacja badane, sprawdzane i może dojść do jakichś kar. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że to nie doprowadzi do jakiegoś wielkiego przełomu, raczej należy to traktować jako taki incydent. Ani nie zakażemy krótkiej sprzedaży funduszom, które na tym zarabiają miliardy, ani nie zakażemy przecież inwestorom detalicznym rozmawiać o swoich inwestycjach na forach dyskusyjnych czy w serwisach społecznościowych, no bo mają do tego prawo, no są uczestnikami rynku. Więc tutaj nie widzę jakiegoś większego przełomu. To, co natomiast widzę, to jest fakt, że po prostu na świecie jest bardzo dużo gotówki, która szuka jakiegoś sposobu na to, żeby gdzieś wypłynąć, w jakieś aktywa zostać włożona. No i rzeczywiście niskie stopy procentowe, słaba sytuacja na rynku obligacji nie zachęca do trzymania pieniędzy na lokatach, na kontach oszczędnościowych, w obligacjach. Dodatkowo mamy wciąż pandemię i niepewną sytuację, więc bańki spekulacyjne będą narastać i gdzieś tam pewnie z czasem jakaś banka spekulacyjna może zostać przebita i być może, jak będziemy rozmawiać za jakiś czas, no to być może to jest jakiś jeden z pierwszych sygnałów, że coś się zaczyna dziać niebezpiecznego, skoro akcje spółek mogą rosnąć tak drastycznie. No i nie wiemy, do czego to doprowadzi.
A ja z kolei na koniec podzielę się taką refleksją, że to jest bardzo ciekawe, że ci, którzy byli do tej pory kapłanami deregulacji wolnego rynku, nagle nawołują, żeby to wszystko jakoś uregulować. Posłużę się tutaj takim cytatem Anna Kasparian z USA Today. Manipulacja rynkowa w postaci rezerwy federalnej wpompowującej dolary w upadające banki i korporacje jest w porządku, ale użytkownicy Reddita podbijający wartość GameStopu robią już coś złego i muszą być uregulowani. I to jest chyba jakaś myśl, z którą zostawiamy naszych słuchaczy. Dzięki wielkie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Kiedy rozpoczynała się epidemia w Polsce, albo inaczej, kiedy już trwała w najlepsze, wszystko było pozamykane, no to sporo prognoz mówiło o tym, że spadek gospodarczy w odróżnieniu od wzrostu gospodarczego, o którym najczęściej rozmawiamy, w tym roku będzie dość duży. Mamy już dzisiaj wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego na ten temat. O ile skurczyła się polska gospodarka w tym roku i czy to jest dużo, czy mało?
Polska gospodarka, czyli produkt krajowy brutto, bo to jest miernik, o którym będziemy mówić, był o 2,8% niższy niż w 2019 roku. Ciężko jest odpowiedzieć w prosty sposób na pytanie, czy to jest dużo, czy mało. To jest jeden z niższych spadków PKB w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli porównamy go do prognoz wzrostu gospodarczego, jakby porównamy różnicę między tym, jaki przed pandemią był prognozowany wzrost dla różnych krajów, a jak głęboki jest spadek, no to już Polska wygląda trochę gorzej. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że polska gospodarka okazała się relatywnie odporna na pandemię ze względu na swoją strukturę. Z jednej strony mamy dosyć zdywersyfikowaną strukturę gospodarki. Nie zależymy tak bardzo od produkcji samochodów, jak na przykład Czesi, którzy bardzo ucierpieli w tym kryzysie właśnie dlatego, że branża motoryzacyjna notowała dosyć duże spadki, nie tylko w tym pierwszym lockdownie, ale również w kolejnych miesiącach. jesteśmy dużo mniej zależni od turystyki niż chociażby Włosi, Grecy czy Austriacy. Więc znowu, to zamknięcie turystyki, które jest niesamowicie bolesne w tej chwili dla bardzo wielu regionów Polski, dla bardzo wielu przedsiębiorców, ale w skali całego kraju nie jest aż tak istotne, żeby zaważyć na tych liczbach. W związku z czym myślę, że gdyby silić się na jakieś takie jakościowe oceny tej sytuacji, to nie można podpadać w jakiś nadmierny zachwyt, że to jest tylko 2,8%.
Okej, to tutaj mamy jasność, ale brakuje nam jej w kolejnej kwestii, czyli tego, dlaczego, albo inaczej, co sprawiło, że ten wskaźnik jest na tym poziomie, jakim jest. To, jak wspomniałem na początku, jest tak zwany wstępny szacunek, więc na ten finalny pewnie jeszcze trochę poczekamy, ale czy z tych puzli, które gdzieś już mamy różnych, prawda, różnych danych o produkcji, konsumpcji, zatrudnieniu, czy możemy ułożyć jakiś taki obraz, który nam powie, co odpowiada za taki, a nie inny spadek właśnie tego PKB?
Tak, pełne dane, bo o tym wspomniałeś, poznamy w połowie lutego. Natomiast dzisiaj też znamy dosyć sporo tych szacunków opublikowanych przez GUS i one nie odbiegają jakoś bardzo od tego, czego się spodziewaliśmy, co prognozowaliśmy w trakcie roku, patrząc na wyniki kolejnych miesięcy. Konsumpcja spadła o 3%. Czyli nasze gospodarstwa domowe wydały na podstawowe towary i usługi 3% mniej w ujęciu realnym, czyli z uwzględnieniem wzrostu cen, niż w 2019 roku. I to jest pierwszy spadek konsumpcji od początku transformacji. Jednak należy zauważyć, że to nie wynikało z jakichś bardzo negatywnych, częściowo oczywiście wynikało z negatywnych nastrojów konsumentów, z tego, że dla wielu osób jednak pandemia wiązała się ze spadkiem poziomu życia, dochodów do dyspozycji, ale w większej części ten spadek konsumpcji wynikał z tego, że nie mogliśmy wydawać pieniędzy tak, jak byśmy chcieli, no bo nie mogliśmy iść do fryzjera, jechać do hotelu, iść do kina. Mamy mniejszą skłonność do robienia zakupów, kiedy centra handlowe są zamknięte, bo nie wszyscy jednakowoż kupują przez internet, więc ta konsumpcja, która w poprzednich latach była nazywana motorem wzrostu polskiej gospodarki, ona spadła. Spadły również inwestycje, co zawsze jest martwiącym sygnałem. Oczywiście należało się tego spodziewać i to, na co warto zwrócić uwagę, to że udział, mimo tego, iż spadał cały produkt krajowy brutto, to udział inwestycji w tym produkcie krajowym brutto spadł w stosunku do zeszłego roku i wyniósł prawdopodobnie około 17%. A przypomnijmy, że w strategii odpowiedzialnego rozwoju było założenie, że mamy się zbliżać do 20%. Więc no, jesteśmy dalej tego poziomu niż byliśmy w 2019 roku, kiedy te inwestycje wynosiły 18,5% PKB. No i to oczywiście zawsze jest zły znak na przyszłość, no bo te inwestycje przydałyby nam się do odbudowy gospodarki w tym roku.
Kiedy patrzymy na różne wskaźniki, które opisują to, w jakim stanie jest gospodarka, no to często spoglądamy na stopę bezrobocia, czy tego rejestrowanego, czy badania aktywności ekonomicznej ludności. Z tego względu, no, że właśnie to, ile osób jest bez pracy, pewnie dla wielu, a może nawet i dla większości, stanowi miarę tego, jak głęboki jest kryzys, przez który przechodzimy. Jak w tych 12 miesiącach, które minęły, zachowywał się ten rynek pracy i co możemy o nim powiedzieć?
Nie mamy jeszcze najnowszych danych z BAEL, które w mojej opinii lepiej pokazują prawdziwą sytuację na rynku pracy. Mamy natomiast grudniowy odczyt i styczniowy odczyt również bezrobocia. I to bezrobocie rejestrowane pod koniec roku wzrastało. Ono w grudniu wynosiło 6,2%, a w styczniu już według naszych prognoz prawdopodobnie 6,5%. Więc trzeba mieć na uwadze, że bezrobocie prawdopodobnie będzie rosło, że te działania, które rząd wprowadził, zwłaszcza w pierwszej fali pandemii, czyli bardzo szeroko zakrojona pomoc dla gospodarki i ten wymóg utrzymania zatrudnienia, który jest istotny dla większości tych instrumentów pomocowych dla firm, one pozwoliły jakoś zamrozić to zatrudnienie, to z jednej strony, z drugiej strony zaś spadła aktywność zawodowa. i spadła liczba pracujących. Po pierwsze, firmy, jeżeli miały kogoś zwalniać, to w pierwszym rzędzie zwalniały pracowników tymczasowych z zagranicy, którzy nie powiększają tego krajowego bezrobocia. Po drugie, wycofali się z rynku pracy młodzi ludzie, studenci, często pracujący w tych poszkodowanych usługach, w gastronomii na przykład, którzy też nie mają tak dużych potrzeb zarobkowania, ponieważ nie mieszkają samodzielnie, tylko wrócili do swoich rodzin. Z drugiej strony wycofały się z rynku pracy częściowo kobiety, które przejęły opiekę nad niechodzącymi do szkoły dziećmi. Ale ta sytuacja na rynku pracy zaczyna się pogarszać i ja rozmawiałam w tym tygodniu z osobą prowadzącą dosyć dużą agencję pracy tymczasowej. I ona mi powiedziała, no my spodziewaliśmy się, że będzie do nas przychodziło więcej ludzi i że będzie więcej zgłoszeń, ale nie spodziewaliśmy się, że będą się ustawiać kolejki przed naszymi biurami. Prowadzimy rekrutację co do zasady zdalnie, ale ludzie przychodzą do nas, bo liczą, że jeżeli przyjdą fizycznie do biura, to mają większą szansę na znalezienie pracy. Mówiła mi też, że ludzie jeszcze wiosną czy latem bardziej wybierali w tych ofertach pracy, a teraz już osoby, które straciły pracę właśnie w gastronomii, w turystyce, w usługach, są skłonne brać każdą pracę, nawet na miesiąc czy na dwa miesiące, żeby tylko jakoś przetrwać do okresu otwarcia.
To, co mówisz, nastraja pesymistycznie, ale z drugiej strony, z tego, co wybrzmiało do tej pory, można mieć takie wrażenie, że lepiej lub gorzej, ale jakoś sobie poradziliśmy z tym koronakryzysem, przynajmniej do tej pory. Ale tak naprawdę pytanie, dlaczego? Jak to się stało? Mówiłaś o pomocy dla firm i teraz, czy to jest kwestia tego, że, jak to mówią niektórzy, zadrukowano, tu pokazuję cudzysłów, ale tego nie widać, zadrukowano trochę ten kryzys, czy może też zwiększono zadłużenie, a może sekret tkwi w tym, że firmy są elastyczne i te historie z wiosny, że przedsiębiorstwa, które produkowały, strzelam, łopaty, nagle zaczęły produkować przyłbice dla lekarzy i że wszyscy w ogóle zaczęli uruchamiać drukarki 3D. No, krótko mówiąc, skąd się bierze to, że mówimy o tym, że gospodarka spadła o 2,8%, a nie o 5%?
Tak jak mówiłam na początku, duży udział w tym wyniku ma po prostu struktura polskiej gospodarki. Znaczy, z jednej strony to, że ona jest zdywersyfikowana, to powiedzmy jest efekt no i trochę zaszłości historycznych, ale też trochę jakichś polityk rozwojowych prowadzonych przez wszystkie kolejne rządy od początku transformacji. Ale również powiedzmy, że mieliśmy szczęście, tak, że nigdy nie postawiliśmy właśnie tak mocno na jakiś jeden aspekt gospodarki i że wiele na przykład dóbr, które produkujemy na eksport, to nie są te dobra, na które znacznie spadł popyt. Bo to jest żywność, bo to są sprzęty RTV i AGD, które zagranica wciąż chce od nas kupować, bo podobnie jak się to dzieje w Polsce, ludzie inwestują w wyższy komfort swoich mieszkań, skoro spędzają w nich więcej czasu, a nie byliśmy tak bardzo zależni od turystyki, zwłaszcza od turystyki zagranicznej. Więc to na pewno nam ułatwiło. Z drugiej strony, ja będę konsekwentnie oceniać dosyć pozytywnie te działania rządów pierwszej fali pandemii, czyli to, że pomoc była skierowana bardzo szeroko, była uruchomiona dosyć szybko i to sprawiło, że z jednej strony konsumenci nie zareagowali takim bardzo gwałtownym spadkiem konsumpcji, z drugiej strony pracodawcy nie zareagowali wyprzedzającą redukcją zatrudnienia, tylko wszyscy stwierdzili, że jakoś tam to przetrwamy. Natomiast to, co się działo w ostatnim kwartale poprzedniego roku i to, co się zaczyna dziać w tym roku, sugeruje, że będziemy mieć do czynienia z dużymi problemami, tylko że one nie będą znowu aż tak widoczne w tej skali makro, w momencie, kiedy będziemy mówili o jakiejś jednej liczbie dla całego kraju, bo będą widoczne lokalnie, znaczy i lokalnie w wymiarze geograficznym, i w wymiarze branżowym. Ta gastronomia, turystyka, to nie są tylko te firmy, które faktycznie się tym zajmują, ale również cały szereg firm, które z nimi współpracują, dla nich produkują, dostarczają nie tylko surowce, ale również jakieś wyposażenie trwałe, meble, obrusy, naczynia. To zaczyna już być widać. Zaczyna być widać problemy w branży odzieżowej, bo kupujemy mniej odzieży, zwłaszcza znowu. Może firmy, które produkują odzież sportową, nie mają tak źle, ale te, które produkują eleganckie ubrania, garnitury, w których po prostu mniej chodzimy, bo mniej rzeczy się odbywa, mniej spotkań biznesowych, wesel i tak dalej. Na granicy upadłości jest Gatta, firma produkująca rajstopy, no bo kobiety mniej wychodzą z domu, a jeżeli to może częściej chodzą w spodniach, bo nie ma tyle okazji do jakichś eleganckich wyjść. I Gatta nie ma komu sprzedawać swoich wyrobów, więc będziemy widzieć na początku dużo dramatycznych historii takich na pojedynczym poziomie, ale potem one będą się przekładać na jakieś po pierwsze zmniejszenie mocy produkcyjnych gospodarki. Może być tak w skrajnym przypadku, że jeżeli zupełnie załamie nam się turystyka teraz zimą, to latem albo następną zimę ci turyści, którzy już będą mogli wyjechać, bo już będą zaszczepieni, nie będą mieli do końca gdzie wyjechać, no bo wiele tych obiektów będzie stało pustych.
No jest to trochę smutne to, co mówisz, ale czy jest jakiś sposób, żeby uniknąć takiego scenariusza? Innymi słowy, czy państwo może jeszcze wysupłać pieniądze na jakąś pomoc dla przedsiębiorców? Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Czy będzie nas to dużo kosztować i czy nas w ogóle stać na to?
To na pewno będzie dużo kosztować, no bo gdybyśmy w tej chwili te kolejne tarcze, które są przedłużone, na przykład tarcza branżowa za grudzień i styczeń, to jest nieco ponad 5 miliardów, tarcza PFR-u to jest kolejne 20-30 miliardów, a to są instrumenty, o których, jak powtarzamy od tygodni, nie zaspokajają w pełni tych potrzeb przedsiębiorców, bo jest dużo osób, które po prostu się nie kwalifikuje do tych instrumentów. Już nie mówiąc o tej pomocy samorządowej, która jest zupełnie nietrafiona, bo to jest pomoc na inwestycje, podczas gdy samorządy się zastanawiają, jak mają zapłacić nauczycielom, jak mają zapłacić za odśnieżanie dróg w sytuacji, w której ich mieszkańcy nie płacą podatków, bo akurat w tym rejonie są w tak złej sytuacji, że nie mają dochodu, od którego mają płacić ten podatek, więc to na pewno są jakieś duże koszty jeszcze do poniesienia, ale no pytanie, czy nie taniej jest je ponieść, niż mierzyć się z tą rzeczywistością, w której doprowadzimy pewne regiony kraju i pewne branże do takiej poważnej zapaści. To z jednej strony, no a z drugiej strony jednak przedsiębiorcy oczekują otwierania gospodarki od rządu i w sytuacji, w której się nie są w stanie tego doczekać, a nie mają oferty poważnej w postaci jakiejś kompleksowej, działającej pomocy, to po prostu reagują otwieraniem się w szarej strefie i to jest kolejna rzecz, która niestety będzie się za nami ciągnąć, bo szara strefa ma to do siebie, że jak się już raz zaczęło w niej działać, to trudno jest ją potem ograniczyć. Więc te wszystkie uszczelniania podatków, które osiągnęliśmy dzięki i nowym przepisom, i upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego, ten efekt będzie w sporym stopniu, przypuszczam, w tym roku zaprzepaszczony.
Haniu, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek naszego podcastu zapraszam za tydzień, a w międzyczasie posłuchajcie naszych innych podcastów, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych: Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.